Aleluja. Zawsze się cieszę, jak widzę, jak Bóg działa w waszym życiu. Bo to jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite widzieć, jak składacie świadectwo, że doświadczacie Boga, że to jest realne, że widzicie Boże cuda. I myślę, że to dla nas wszystkich jest zachęcające, prawda? Zawsze, kiedy dzielimy się tym, co Bóg robi w naszym życiu. Chciałbym nawiązać do tego, co Anetka mówi, bo to też troszeczkę się wiąże z tym, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Ale myślę, że pomodlimy się króciutko, dobrze? Zanim przejdę dalej do słowa. Halleluja. Proszę Cię, Panie, abyś poprowadził ten czas. Abyś przemówił do nas, Panie. Abyś dał mi również słowo, które pochodzi z Twojego serca, Panie. Abym mógł przemówić według Twojego serca, Ojcze. Ja proszę Cię to w imieniu Jezusa, Duchu Święty. Poprowadź, Panie. Daj nam, Panie, teraz ten czas spokoju, abyśmy mogli się nawzajem zachęcić i wzmocnić. Duchu Święty, mów do nas. W imieniu Jezusa. Amen. Chciałem zacząć od Ewangelii Jana. Już troszeczkę się kiedyś tym dzieliłem, ale to było słowo, które poszło troszeczkę w innym kierunku. To jest Ewangelia Jana, 14 rozdział. Ewangelia Jana, 14 rozdział od 6 wersetu. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Jezus tutaj mówi, że kto Jego widział, widział Ojca. Przejdźmy do Izajasza 9 rozdziału. Izajasz 9 rozdział, 5 werset. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu i nazwał Go cudownym doradcą, nazwał Go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju, potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. Ojciec odwieczny. Jezus tutaj wyraźnie mówi, bardzo mocno mówi: gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. A Filip jakby nie wierzył, wątpił, nie rozumiał. On nie rozumiał tego. Powiedział: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Czyli jest coś niesamowitego w poznaniu Boga, szczególnie w poznaniu Boga jako Ojca. Jest coś, co przewyższa nasze takie pojmowanie i rozumowanie naturalne lub religijne. Jest coś więcej. Sam Filip czuł, że jest coś w tym szczególnego. Mówi: a wystarczy nam, tak? Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie. Kto widział mnie, widział Ojca. Tak? Czyli ci, którzy spotykali się z Jezusem, kiedy rozmawiali z Nim, kiedy mieli z Nim relacje, oni widzieli Go, tak? Widzieli, jaki On jest, widzieli Jego charakter, Jego osobowość, Jego emocje, Jego pragnienia, Jego dążenia, Jego serce. Jak możesz mówić: pokaż tam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówią, nie od siebie mówią, ale Ojciec, który jest we mnie. Biblia mówi, że Jezus jest Słowem Bożym. I również to słowo, które Jezus wtedy do apostołów mówił, tak, do uczniów mówił, pokazywało, jaki jest Bóg. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest w stanie nam w tym momencie objawić samego siebie przez różne rzeczy, ale głównie to jest przez Słowo Boże. W Słowie Bożym widzisz, jaki jest Bóg. Nie tylko w bezpośrednich słowach Jezusa, ale w historiach, które są opisane, w cudach, które są opisane, w wydarzeniach, które są opisane. Widać, jaki jest Bóg. Biblia jest pełna tego typu sytuacji. I ja tutaj też nadmienię, że nie należy nigdy budować jakiejkolwiek teologii, religii lub przekonania lub dogmatu na podstawie jednego zdania czy jednego wersetu w Biblii. Byli tacy ludzie, czynili takie rzeczy i robili to błędnie, niewłaściwie. Biblia nie jest książką przypadku, że pewna rzecz jest napisana raz. To jest księga, która jest od początku do końca bardzo dokładnie zaplanowana, inteligentnie przedstawiona. Inteligencja, którą Bożą inteligencję, mądrość, którą widać w Biblii, przewyższa w ogóle nasze poznanie. Nie wiem, czy znacie badania nad Słowem Bożym tego uczonego rosyjskiego, nie pamiętam jego nazwiska. Jak? Panin, tak. Na temat pewnego wzoru liczbowego, tak? Ponieważ hebrajski język, hebrajskie litery przedstawiają pewne cyfry, tak? I kiedy obliczamy pewne prawidłowości w hebrajskim języku, Biblia jest nie tylko napisana jako natchnione Słowo Boże, które nas buduje, ale co ciekawe, jest niesamowitym wzorem algorytmicznym napisana, czego nie dało się w sposób naturalny przemyśleć i wymyślić. To jest dodatkowy dowód. Sięgnijcie po opracowania Panina na temat Biblii. To jest niesamowity dowód dla ludzi uczonych, którzy są niedowiarkami na natchnienie Bożego Słowa. To jest kolejny dowód. Słowo też mówi, że możemy Boga oglądać w przyrodzie, tak? W Jego stworzeniu. W Jego stworzeniu. Bóg ma różne przymioty, ma różne imiona. W różny sposób możemy Go oglądać i w różnych rzeczy doświadczać. Powiedziałem dzisiaj, że każdy z nas jest niepowtarzalny. A Biblia w innym miejscu mówi, że przez nas, przez Kościół, Bóg będzie wyrażać swoją wspaniałość, swój charakter. Czy wiecie, że przez nas wszystkich Bóg wyraża charakter? Nie przez jedną osobę, która stoi z przodu, która byłaby nawet niesamowicie namaszczona. To i tak byłoby wciąż za mało. Bóg, żeby wyrazić swoją osobowość, musiałby wyrazić się przez nas wszystkich. Dlatego, że On jest nieskończony, nieograniczony. I to jest ciekawe, dlatego, że ja pewne rzeczy postrzegam na swój sposób. Kiedy stanę przed czymś, na co lubię patrzeć. Lubię patrzeć na niebo rozgwieżdżone, na różne obiekty nieba, czyli na przykład księżyc, czy jakieś różne gwiazdy. Są wspaniałe, przy okazji powiem, są wspaniałe aplikacje na naszych smartfonach, które bazują na kompasie i na żyroskopach i możesz patrzeć na gwiazdę, jak ona się nazywa, lub na układ jakiś gwiezdny. Mnie to interesuje, bo czasami te gwiazdy rzeczywiście mają ciekawy układ. Nie zwracacie może na to uwagi, ale widać czasami, jak planeta Wenus na przykład jest gdzieś tam na... Nie, Wenus to jest raczej chyba na zachodzie najczęściej, albo na południu. Był taki czas, że chyba 2 lata temu, przy Księżycu, regularnie przez miesiąc czasu, przy Księżycu pojawił się Jowisz. Bardzo wyraźnie świecił Jowisz, zaraz koło Księżyca, nie? Później się to zmieniło za parę miesięcy. To są ciekawe rzeczy, które mnie na przykład troszeczkę interesują. Ale kiedy patrzysz na niebo, kiedy patrzysz na niesamowite krajobrazy, na majestat gór, możesz je w jakiś sposób opisać, tak? Ja opisałem wam to, co widzę. Ale wy, patrząc na ten sam księżyc i ten sam Jowisz, będziecie mieli inne wrażenia, inne doświadczenie. Opowiecie to inaczej. Opiszecie to inaczej. Każdy z nas jest inny. I Bóg ceni w nas tą indywidualność. Ceni w nas tą różnorodność. To jest coś, co Bóg tobie dał. Jesteś jedyny w swoim rodzaju i jesteś cenny. Dlatego rozwijajmy to, doceniajmy to, szczególnie w naszych dzieciach to rozwijajmy, że są inne, że opowiadają o pewnych rzeczach inaczej. To jest niesamowite. Wrócę do tematu. Jezus mówił o sobie, że kto mnie widział, widział Ojca. Filip powiedział, Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Przejdźmy do listu do Efezjan. W Efezjan 3 rozdział od 14 do 21. Jest to modlitwa Pawła. Znane słowa, które wielokrotnie czytaliśmy tutaj w kościele, wielokrotnie przerabialiśmy, ale wsłuchajmy się w nie, czyli może tak, zanim zacznę czytać, Jezus mówi, że ja jestem w Ojcu, Ojciec we mnie, tak? Uwierzcie na to ze względu na słowa lub na dzieła, których dokonuję. Jest napisane, że w Izajasza, że Jezus jest nazwany tym Ojcem Odwiecznym również. I teraz słuchajcie listu do Efezjan. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. To jest niesamowity werset. Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Wiecie, w jakich czasach dzisiaj żyjemy? W czasach dyskryminacji wszelkiego autorytetu, szczególnie autorytetu ojca. Czy uderzenie w rodzinę, w rodziców, to nie jest całkowite odcięcie autorytetu ojca? Jeżeli dziś rodzina w krajach skandynawskich nie ma się już nazywać matka i ojciec, tylko rodzice, albo nawet propozycje rodzic A i rodzic B, To są straszne rzeczy, to jest dyskryminacja ojcostwa. A Biblia wyraźnie mówi, czym jest ojcostwo, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Czy rozumiecie, że Bóg jest Ojcem? Bóg jest Ojcem. Jest coś niesamowitego w tym. Ja wiem, że pochodzimy z rodzin, gdzie to ojcostwo czasami było słabe, czy nie było tego wzoru. Ja też się musiałem tego uczyć. Moja rodzina moi rodzice też się rozwiedli, gdy miałem kilka lat, nie pamiętam dokładnie, 7-8 lat, więc też brakowało mi tego, ale Bóg mnie uzdrowił, Bóg mnie nauczył, Bóg mi pokazał, mnie wyprowadził z tego i dzisiaj mi pokazuje, co to znaczy ojciec. Nad niebem i nad ziemią, nad całym stworzeniem jest ojciec. Jeżeli patrzysz na słowa Biblii, na przykład w objawieniu jest napisane, że Jezus jest alfą i omegą, początkiem i końcem i przez Niego to ojcostwo Boże również jest wyrażone. On jest początkiem i końcem. On był na samym początku i będzie na samym końcu. Jezus, alfa i omega. Przez cały ten czas możesz to wyobrazić, tak? Bo my możemy sobie wyobrazić początek i koniec. Nie możemy sobie wyobrazić wieczności, gdzie nie ma początku i końca. Jakoś nie bardzo, nie wiem, chyba, że wy możecie, bo ja jakoś nie bardzo mogę sobie tego ująć jakoś. Nie sięga mój umysł tam daleko. Gdzieś początek jak jest i gdzieś tam daleko, daleko, daleko i koniec, to sobie to mogę pojąć. Ale dalej już nie mogę jakoś. Jeżeli uczeni mówią, że wszechświat nie ma końca, to jak to nie ma końca? Musi mieć gdzieś koniec, prawda? Nie możemy tego pojąć. Mamy ograniczony sposób wyobrażenia. Dlatego Biblia mówi, że rzeczy, które do serca ludzkiego nie wstąpiły, o których nie możesz sobie wyobrazić, to przygotował Bóg. Czyli coś, co wykracza poza twój sposób myślenia, wyobrażenia, do czego my jesteśmy w pewien sposób na razie ograniczeni. Ale Bóg to przygotował i wówczas objawią się nam te rzeczy. Wówczas będziemy przemienieni również na obraz Boży. Czytajmy dalej. Czyli od 15 jeszcze raz przeczytam, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Czyli przez ducha, nie przez nasze religijne starania. Przez ducha jego mocą. Oczywiście te starania są ważne, czyli pewne uczynki nasze są ważne, ale nie dlatego, że te uczynki to czynią, tylko dlatego, że ty przez starania sięgasz po ducha Bożego, aby on swoją mocą ciebie utwierdził wewnętrznym człowieku. Czyli uwielbienie, modlitwa jest po to, żeby sięgnąć po tą moc Bożą, która cię przemieni. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Zobaczcie, jest zbieżność w tych fragmentach. Jezus mówił, że poznacie mnie, to poznacie Ojca. Filip powiedział, daj nam poznać, a wystarczy nam. Jezus powiedział, otóż jestem przed wami, daje wam się poznać. Z drugiej strony Paweł modli się o Efezjan, tak jakby modlił się również o nas. Możemy tymi słowami modlić się w naszym życiu, abyśmy zdołali pojąć, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Tu jest też nawiązanie do Koryntian 13, gdzie jest napisane, że choćbym mówił językami, choćbym miał dary, choćbym miał objawienia, choćbym miał namaszczenie, choćby cuda się działy, a nie miałbym miłości, to byłbym miedzią dźwięczącą. Czyli ponad wszelkie poznanie twoje jest miłość. Ale to nie znaczy, że my mamy myśleć sobie tak, że no to tylko miłość jest ważna i nic więcej. Nie, dlatego że nie poznasz miłości. Jeżeli nie będziesz poznawał pewnych rzeczy głębiej, jeżeli nie będziesz poznawał Boga głębiej, nie poznasz miłości. Dlaczego? Dlatego, że miłość Boża jest objawiona przede wszystkim w Chrystusie, ale również w stworzeniu, w Biblii, w historii Izraela możesz oglądać miłość Bożą. Dlaczego? Dlatego, że możesz poznawać, jaki jest Bóg. Możesz poznawać, jaki jest Bóg. Na ile Go znasz, bracie i siostro? Zastanów się, na ile Go znasz. Na ile przez te lata go poznałeś? Wiecie, jedną z pierwszych rzeczy, które ja poznałem w moim życiu, to to, że Bóg przebaczył mi moje grzechy. Wow, Bóg przebacza grzechy. Później poznałem, że Bóg mnie podnosi, że nawet jak mi się coś nie uda, to Bóg mnie jednak podnosi. To była ważna lekcja dla mnie. To były pierwsze lekcje, które przechodziłem w moim życiu, że coś mi się nie udawało, Bóg mnie podnosił. Zacząłem Go poznawać, jaki On jest. I kiedy czytasz Słowo Boże, kiedy kroczysz przez swoje życie, Ty Go poznajesz. Ty Go poznajesz. Biblia mówi o nowym przymierzu, że to jest taki czas, kiedy nie będziemy musieli się nawzajem pouczać, poznaj Pana, ale wszyscy Go znać będą. Czy już jesteśmy w tym miejscu? No jeszcze nam troszeczkę tego brakuje do tego miejsca. Ale czy zdajecie sobie sprawę z tego, że jest Słowo, które zapowiada nam o tym, że wszyscy będziemy w niesamowity, głęboki sposób znać Pana? Co to znaczy znać Pana? Również znaczy być przemienionym, dlatego że Biblia mówi, spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Jeżeli Ty Go poznajesz, jeżeli poznajesz, że On przebacza grzechy Tobie, to przestajesz osądzać innych. Jeżeli widzisz, że On podniósł Ciebie, to też jesteś chętny, aby innym pomóc i innych zachęcić, tak? Jeżeli widzisz, że Bóg okazuje miłosierdzie Tobie, to zaczynasz innym okazywać miłosierdzie. Natomiast jeżeli Boga znasz tylko jako sędziego, to będziesz innych osądzał. Jeżeli znasz Boga tylko jako kogoś, kto wymaga od ciebie, będziesz tylko wymagał. Jeżeli znasz Boga, który cię tylko poucza, będziesz tylko innych pouczał. Ale jeżeli jest do tego wszystkiego, co te trzy rzeczy powiedziałem, one są prawdą. Bóg jest sędzią. Bóg wymaga. Bóg poucza. Tak? To jest prawda. To są przymioty Boże. On taki jest. Poznaj Go również z tej strony. Ale również jest Bogiem miłosierdzia, bo Biblia mówi wyraźnie, że miłosierdzie góruje nad sądem, tak? Jest Bogiem łaski, tak? Jego miłosierdzie każdego dnia odnawia się na nowo dla nas, tak? Możemy każdego dnia doświadczać Jego łaski, Jego miłosierdzia. Miłosierdzie to jest przebaczenie grzechów. Łaska to jest siła i usposobienie, możliwość, aby żyć w inny sposób. Można by było teraz wiele rzeczy jeszcze do tego dołożyć, tak? Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest święty, Bóg jest naszym lekarzem, Bóg jest tym, który nas uwalnia, jest tym, który nas zaopatruje. W różny sposób może doświadczać Boga. W dziejach Kościoła, poprzez to, że pewni ludzie doświadczali Boga w jakiś sposób niesamowicie. I to było Boże. Jest wiele poruszeń Bożych czy przebudzeń Bożych w dziejach Kościoła, nie tylko w ostatniej historii, ale w historii takiej nawet średniowiecznej, gdzie Bóg się w jakiś sposób szczególny ludziom objawiał. I błędem jest pozostawać tylko na poziomie tych przymiotów Bożych. Tak? Że Bóg jest na przykład właśnie tylko wymagającym sędzią, któremu brakuje miłosierdzia. Gdybyśmy się na tym skupili, to byśmy byli straszną, nieprzyjemną grupą ludzi, którzy się nawzajem osądzają. Byłoby pośród nas nieprzyjemnie aż przebywać, bo byśmy na siebie patrzyli i osądzali w sobie grzech nawzajem, bo myślelibyśmy, że Bóg taki jest, że On tylko patrzy, aby wytknąć komuś grzech. Ale Biblia mówi, że miłosierdzie góruje nad sądem. Jezus powiedział, że spójrz na mnie, a zobaczysz Ojca. Czy On żył po to, żeby wytykać komuś grzechy? Czy żył po to, żeby objawić zbawienie Ojca? Żeby objawić wieczną miłość Ojca? Ojciec odwieczny. Od wieczków, od samego początku, wieczny Ojciec, który umiłował nas wieczną miłością. On ciebie umiłował wieczną miłością. Ten, który był, który jest i który będzie, umiłował cię wieczną miłością. I tą wieczną miłość Jezus chciał objawić przez swoje przyjście, okazywanie miłości, poświęcenia chorym, trędowatym, związanym, a potem jeszcze zawis na krzyżu za każdego z nas, aby to mogło mieć przełom dla życia każdego z nas na przyszłość. Aby tak to Królestwo Boże przyszło, aby to miłosierdzie Boże się objawiło. Aby pokazać, że Bóg nie jest zadowolony, kiedy my cierpimy, jesteśmy w niedostatkach, w potępieniu. Ale On przyszedł po to, aby nas podnieść, aby nas wybawić, aby nas uzdrowić, aby nam dać przyszłość. Aby okazać tą odwieczną miłość. Odwieczną miłość. Ale i te przymioty, o których wcześniej wspomniałem. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Bóg jest. Bóg jest też miłosierny, tak? Ja mówię to tylko w słowach. Ty sam wiesz, na ile Go znasz. Na ile Go do tej pory poznałeś. Na ile te rzeczy, one są realne w Twoim życiu. Jak głęboko Go poznałeś. Dlaczego? Dlatego, że w Efezjan jest napisane, że szerokość, długość, wysokość, głębokość. Głębokość. Jak głęboko Boga poznałeś? Jak głęboko z Nim chodzisz? Jak głęboko? Czy tylko powierzchownie? Czy tak czasami tylko głębiej, a tak ogólnie to tak właściwie to tak jakoś tam. Jakoś będzie, nie? Tak wiecie, bo mamy takie przyzwyczajenie, że tak żyjemy przez nasze życie, a tam da radę, jakoś będzie, nie? Dlaczego nie ma w nas jakiegoś takiego pragnienia? Kochani, macie jedno życie. Macie jedno życie, które macie szansę przeżyć w niesamowity sposób. Mamy szansę w to życie przeżyć w niesamowity sposób. Nie pozwólcie, aby coś w życiu, w waszym życiu uciekło przez to, że wam się nie chciało, że zbagatelizowaliście pewne rzeczy, że nie chcieliście przyjąć Bożej nauki, Bożego ostrzeżenia czy Bożej miłości w jakiejś dziedzinie twojego życia. Nie pozwól, by pewne rzeczy cię ominęły. Chyba już wystarczy. Tak? Ja sam sobie mogę też powiedzieć. Już wystarczy tego tracenia czasu. Już dosyć. Nie wiem, dlaczego tak ostatnio miałem taki czas, ale tak już Bogu mówiłem bardzo mocno. Panie, to już wystarczy. Już dosyć już bagatelizowania pewnych rzeczy i życia takim półśrodkami, albo jakoś się prześliznąć. Nie wiem, skąd mi to jakoś zostało w charakterze. Przez szkołę średnią się jakoś ślizgałem, więc tak mi się wydawało, że i w chrześcijaństwie tak prześliznę jakoś na opinii. Wiecie, jak to w szkole. Zrobisz sobie dobrą opinię, a potem już jest okej, nie? Nie chcę tutaj sposobów tutaj różnych uczyć naszej młodzieży, ale wiecie, to już jesteście dorośli prawie, także wiecie, o co chodzi. Ale w Bogu tak nie jest. Bóg chce czegoś prawdziwego. Tak a propos młodzieży. Wiecie, ile ja rzeczy teraz żałuję, że nie uczyłem się lepiej i nie przyswajałem pewnej wiedzy lepiej? Dzisiaj nawet sięgając po książki dzieci, Marta jest już w 4. klasie, więc zaczyna już mieć takie ciekawsze rzeczy. Ja mówię, dziecko, ty masz taką fajną książkę o przyrodzie, o fizyce. Mówię, ucz się, to jest niesamowite. Sam do tego zaglądam, mówię, o czym pewne rzeczy, jak tam przebiegają pewne zasady, doświadczenia, tak, roślin, słońca i tak dalej. To są niesamowite, fajne rzeczy, które przydadzą ci się w życiu. Mówię do młodzieży, przyda wam się to. Nawet ćwiczenie umysłu jest przyjemne. Zaczęliśmy, Marta przerabia dzielenie pisemne. Wiecie, co to jest dzielenie pisemne, tak? Niektórzy już może zapomnieliście. Ona jest na poziomie dzielenia pisemnego. To jest fajne. Ostatnio w pracy miałem parę rzeczy pod policzenia. Myślę, nie, zaraz. Kalkulator odkładamy na bok, dzielimy pisemnie. Fajne to jest. Twój umysł się rozwija. Ćwiczysz komórki, to jest dobre. Tak jak ćwiczymy się fizycznie, tak ćwiczymy się umysłowo. Tak na boku powiem, kochani, że to jest ważne. To jest ważne, abyś również... Wierzę, że to jest też takim zaleceniem Bożym, mogę jako przemawiający mogę to powiedzieć, abyś utrzymywał swoje ciało w dobrej kondycji, w zdrowiu, uprawiał sport i ćwiczył swój umysł. To są dobre rzeczy. Oczywiście, żebyś nie miał jakiegoś, wiecie, hopla i był związany jakimiś rzeczami, że nie masz czasu na Boga, ale to jest ważne, żeby również pilnować swojego ciała, abyś mógł być długowieczny i mieć ciało zdrowe. Także dbajmy o siebie w odżywianiu się, w uprawianiu sportu i tak dalej, w dotlenianiu się. Odbiegam troszkę od tematu i już wracam. Więc tak, Efezjan mówi, że przez poznanie miłości będziemy wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I dalej następny wersy mówi tak. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Całe szczęście, że Paweł to napisał. Bo gdyby nas zostawił tylko z tym jakby wymaganiem, to byśmy... Nie podołali, ale Paweł pokazuje drogę, że to Pan według Jego mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. My nawet czasami nie wiemy, do czego nas Bóg chce doprowadzić. Jak głęboko Bóg nas chce prowadzić poznanie swoje. Ale kiedy ty się modlisz, kiedy szukasz Boga, Duch Święty prowadzi twoją modlitwę, aby modlić się o pewne rzeczy, daje ci pragnienia, daje ci dążenia, daje ci myśli, które zmieniają ciebie. I to jest właśnie ta moc Boża, która nas zmienia, która nas przemienia i prowadzi nas daleko więcej. Natomiast w tym 19 jest napisane, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Ja wierzę, kochani, że jeżeli będziesz poznawał Boga głębiej, mocniej, to pewne rzeczy w twoim życiu mogą zmienić się nie do poznania i nigdy już więcej nie będą takie, jak były. Jeszcze raz to powiem. Jeżeli będziesz poznawał Boga więcej i głębiej, to pewne rzeczy mogą się tak zmienić, że będą nie do poznania i nigdy więcej nie będą takie, jak były. Bóg chce nas zaprosić na wyższy poziom, na Jego górze, na górze modlitwy, górze chwały. On cię zaprasza, On cię zachęca. On mówi, wejdź ze mną na tą górę, na górę Jego obecności. Biblia mówi o tym, że Kościół jest domem Bożym. Jest domem Bożym. Kiedy zgromadzamy się razem, to jest część tego domu Bożego. Kiedy jesteś z innym braczem czy siostrą, nawet dwoje lub troje, to już jest dom Boży, to już może być święte zgromadzenie, gdzie Bóg objawia swoją chwałę. Dom Boży, gdybyś był faktycznie, tak jak dzisiaj tutaj i Kuba i Anetka wspomnieli o tym, aby przejść przez te przedsionki, aby wejść do tych pomieszczeń chwały, to jest wejście do domu Bożego. Czego możesz doświadczyć? Tak jak było napisane, radości, wesela, uzdrowienia, pojednania, przebaczenia grzechów, uwolnienia. Całkowicie pewne rzeczy mogą się zmienić, kiedy będziesz wchodził do domu Bożego. I tu chciałbym przejść do psalmu 91. Ostatnio go czytaliśmy na spotkaniu modlitewnym. Psalm 91. Kto zna ten psalm prawie na pamięć? 91. Dobrą rzeczą jest uczyć się Słowa Bożego na pamięć. To są dobre zasady. Wiem, że niektórzy już to robią i popieram, to jest super. Ostatnio się też zastanawiałem, myślę sobie, niektóre rzeczy znam na pamięć, a czasami nie ma możliwości, żeby Biblię mieć pod ręką. Natomiast wiem, że Bóg używa pewnych rzeczy, które my pamiętamy. Jeżeli nie pamiętamy, nie znamy Bożego Słowa, Bóg nie może tego użyć. Twój umysł, Bóg przemawia do ciebie na poziomie twojego umysłu, dlatego twój umysł musi być wypełniony Słowem Bożym, aby można było go użyć, tak? Jak materiału takiego Bożego. Aby Bóg mógł ci przypomnieć, wytłumaczyć, wyjaśnić, przypomnieć jeden werset, potem ci powie, a pamiętasz, a tam też czytałeś, tam jest werset i już masz objawienie. Już mówisz, wow, i poznajesz Boga głębiej, poznajesz Go mocniej. Przeczytajmy psalm 91, jest to bardzo treściwy psalm. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdza moja, Boże mój, któremu ufam. Ja będę się zatrzymywał co chwilę, żeby to nam przeszło szybciej. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdza moja, Boże mój, któremu ufam. I tu jest pytanie do każdego z was, każdego z nas. Czy mieszkasz pod osłoną Najwyższego? Czy przebywasz w cieniu Wszechmocnego? Czy przebywasz w cieniu Wszechmocnego? Bo jeśli mieszkasz i jeśli przebywasz, wtedy naturalną rzeczą będzie z twojego serca, że będziesz przemawiał, będziesz mówił, ucieczko moja i twierdza moja, Boże mój, któremu ufam. Czytajmy dalej. Bo On, i to są obietnice Boże, które wynikają z tych pierwszych wersetów, czyli mieszkanie pod osłoną Najwyższego i przebywanie w cieniu Wszechmocnego. I dalej masz obietnicę. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Nie wiem dlaczego, ale ja zawsze ten obraz mam jako skrzydła, jak trochę jak skrzydła aniołów. Wiecie? I po prostu ja wierzę, to jest takie moje jakby pojmowanie tego, tak? na moim poziomie jakby rozumienia, że Bóg okrywa nas swoimi skrzydłami, być może używając do tego aniołów, to już jak sobie to wytłumaczymy, nie wiem, może będziemy mieli kiedyś głębsze objawienie, jako okryciem chwały Bożej. Jako okryciem chwały Bożej. I wiecie co? Kiedy my uwielbiamy za pomocą flag, one są takie może niepozorne tutaj, ale one oznaczają przede wszystkim chwałę Bożą. One niejednokrotnie mają swoje kolory, które też mają swoje oznaczenia. Złoty to jest boskość, srebrny to jest odkupienie. Purpura to jest Królestwo Boże, tak? Dobrze mówię? Bo tak. Krew, czyli czerwony, biały to jest świętość. Niebieski to jest Królestwo Boże. One mają swoje znaczenie. To tak jakbyś wziął niebieski i ogłaszał Królestwo Boże nad swoim życiem. Lub srebrne jako odkupienie. Lub purpurę jako króla nad twoim życiem. Czyli to tą boskość i królowanie Boga. Złoto, czyli właśnie to typowo właśnie tylko boskość. Natomiast flagi ogólnie oznaczają chwałę Bożą. I wiecie, z czym mi się zawsze flagi kojarzą? Również ze skrzydłami aniołów. Ja wierzę osobiście, że kiedy zgromadzamy się, czy to jest mniejsze, czy większe zgromadzenie, Bóg zsyła swoich aniołów. Zawsze, kiedy zaczynamy się modlić i uwielbiać Boga, Bóg zsyła swoich aniołów. Miałem kiedyś takie wrażenie, kiedy byłem na chrześcijańskim koncercie, kiedy tylko zaczęli śpiewać chwałę dla Boga, ale akurat zaczęli od pierwszej pieśni, od chwały dla Boga, nie tylko koncert, tylko chwała dla Boga, taka naprawdę, wiecie, taka porywająca, to miałem wrażenie, że jakby widział po prostu coś takiego, jak Jakub widział. On widział drabinę do nieba, gdzie wstępowali aniołowie. Ja miałem wrażenie, że widziałem, jakby Bóg na to miejsce zaczął zsyłać aniołów, jakby oni schodzili i otaczali to zgromadzenie. Myślę, że jest w tym jakaś prawidłowość Boża, że to nie jest tylko coś, co ja sobie wyobraziłem. Bóg zsyła aniołów wtedy, kiedy ty się zaczynasz modlić, Bóg będzie zsyłał aniołów. Czy to jest biblijne? Jezus, kiedy modlił się do Ojca, Bóg posłał anioła, żeby go wspierał. Czyli było to widoczne, było to namacalne. A kiedy my się modlimy i uwielbiamy Boga i przychodzi chwała Boża, obecność Boża, czy coś jest, czy czasami obecność Boża nie wzrasta do takiego momentu, że myślisz, wow, coś niesamowitego się dzieje? Bardzo możliwe, że stoją wokół nas aniołowie Boży. Czasami wysocy rangą. I razem z nami uwielbiają Boga. Miałem wrażenie kiedyś, już to mówiłem kiedyś na Polnej, że widziałem coś tego typu obraz, że kiedy uwielbiałem Boga, jakby taki wielki anioł stawał nad naszym zgromadzeniem i w taki sposób, jak byli aniołowie na Arce Przymierza, on jakby zakrywał swoimi skrzydłami w ten sposób całe zgromadzenie. Tak jakby się troszkę pochylał, zakrywał swoimi skrzydłami całe zgromadzenie. Myślę, że te rzeczy się bardzo często dzieją. Tylko nie jesteśmy ich świadomi, bo ich nie widzimy. Ale jeśli kiedyś zobaczysz na zgromadzeniu wielkiego anioła, to nie bój się, bo Bóg go wysłał po to, żeby nas wspierać. Aby wspierać naszą chwałę, oddawanie chwały Bogu. Dlatego, że dziś jesteśmy tutaj na froncie, na polu walki, który odbywa się w naszym życiu, kiedy centrum czasami naszego boju to jest twój umysł. Czasami doświadczamy niesamowitych rzeczy bożych, czasami doświadczamy również różnych diabelskich ataków. Dlatego pamiętaj, jeżeli pewne rzeczy przychodzą do twojego umysłu, twój umysł jest miejscem pola bitwy. Powinieneś się modlić, powinieneś odpierać zasadzki diabelskiego. Jeżeli przychodzą pewne myśli do twojej głowy, to nie wpuszczaj ich sobie od tak i nie pozwalaj im po prostu, żeby się rozwijały. Zatrzymaj pewne myśli. Zdyscyplinuj swój umysł. Czy życie chrześcijańskie to jest takie życie, tak sobie płynę? Nie, to jest życie dyscypliny. Dlatego Paweł pisze, dlatego dzisiaj tu również my rozmawialiśmy o tym biegu, abyśmy biegli w tym biegu, abyśmy powstrzymywali się od tych rzeczy, które nas obciążają, abyśmy zostawili te rzeczy z tyłu. Bracie i siostro, zobacz na swoje życie. Jeśli są jakieś rzeczy, które ciebie zatrzymują, rozpraw się z nimi. Zacznij się o nie modlić. Proś Boga, żeby poprowadził cię, w jaki sposób się o nie modlić. Ja osobiście też widzę w swoim życiu, w moim życiu też, w mojej rodzinie, że pewne rzeczy się ciągnęły, pewne konflikty, które były w naszym małżeństwie czy w rodzinie, one przez długi czas jakoś tak się wracały, wracały i to były takie diabelskie ataki na mnie, na moją rodzinę. I myślałem, czemu to się dzieje? I się denerwowałem strasznie. Ale to nie jest w tym, nie, to nie jest pomoc, że ja się będę denerwował na to, tak? Powinienem zacząć walczyć duchowo o te rzeczy. Rozpoznać je w duchu, nazwać je czasami po imieniu, zobaczyć, że za tym i za tym i za tą sytuacją, za tym nastrojem stoją jakieś siły ciemności, rozpoznać je i modlić się przeciwko nim. Regularnie. Jesteś, amen, jesteś wojownikiem Bożym. Jesteś wojownikiem Bożym. I nikt z nas nie jest zwolniony ze służby Bożej jako wojownik. Z armii Bożej. Nikt z nas, nawet jeżeli nie jesteś, wydaje ci się, że nie jesteś wstawiennikiem, nie uczestniczysz w uwielbieniu, czy nie prowadzisz nabożeństw, czy jakichś grup domowych, ale jesteś odpowiedzialny za swoje życie i masz swoją bitwę. Jesteś częścią Kościoła, ale masz swoją bitwę i jesteś odpowiedzialny za to, żeby ją wygrać. I my będziemy ciebie dopingować, będziemy z tobą się modlić, będziemy cię zachęcać. Jeśli trzeba, po prostu cię przytulimy i otrzemy łzy. Ale zachęcimy cię, powstań, walczmy razem. Jeżeli będzie potrzeba, to po prostu wzywasz braci i siostry, którzy mogą się o ciebie modlić, niech nałożą ręce, niech się modlą o ciebie. Wielokrotnie widzę ostatnimi czasy, kiedy na spotkaniach modlitewnych jesteśmy tutaj, że modlimy się o siebie nawzajem. I Bóg w niesamowity sposób nas dotyka. Nie bądźmy zamknięci również na to, że Bóg nie może ciebie użyć. Bóg ciebie użyje w bardzo prosty, łatwy sposób. Po prostu pokaże ci, jak się modlić o brata i siostrę. Ja to nazywam poznaniem w modlitwie. Poznaniem w modlitwie, że kiedy na przykład wzywamy kogoś na środek i mówimy, pomódźmy się razem, tak? Zaczynamy się modlić i ktoś z nas otrzymuje poznanie, czyli otrzymuje zrozumienie, w jaki sposób o tę osobę się modlić. Może to być prosta modlitwa błogosławieństwa, zacznij od prostej modlitwy. A czasami jest tak, że zaczynasz normalnie się modlić, błogosławić daną osobę i pojawia się w twoim sercu poznanie, jak się modlić i o co. I okazuje się czasami, że trafiłeś dokładnie w ten problem, który dana osoba miała. Lub rozpoznałeś w duchu pewien atak diabelski, który jest na tą osobę. I wtedy bądź tym odważny. Uczmy się tego nawzajem. Jeżeli trzeba, korygujmy się, ale zachęcajmy się też, tak? Zachęcanie i korekta. Nie bójmy się nawzajem być dla siebie wsparciem, zachętą i takimi jakby nauczycielami. Okej, przejdźmy dalej do 91 psalmu. Pod piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Dalej. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. To są te obietnice Boże, które wynikają z tego początku. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzału lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. To były obietnice Boże. I teraz znowu. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją. Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Czy uczyniłeś go swoją ostoją? Czy uczyniłeś go swoją ucieczką? I dzisiaj rano, kiedy modliłem się nad tym psalmem, miałem taki obraz, żeby zadać wam pytanie: co robisz, gdy jedziesz do pracy? Czy idziesz do szkoły, czy masz obowiązki domowe? Czy czynisz go swoją ucieczką? Czy czynisz go swoją ostoją? Przed problemami, które cię mają spotkać tego dnia, przed różnymi troskami. Czy czynisz go swoją ucieczką? Czy masz czas, aby powiedzieć, Boże mój, któremu ufam, bądź moją ostoją, bądź moją ucieczką, okryj mnie swoimi skrzydłami, skryj mnie w swojej obecności. Czy masz czas, żeby go wywyższyć, czy masz czas, żeby go uwielbić, czy masz czas, żeby wyznać mu pewne rzeczy, żeby ogłosić jego chwałę w swoim życiu. Czy masz czas, żeby swoje serce otworzyć przed nim, wylać przed nim i powiedzieć, co jest w twoim sercu, jakie masz pragnienia, jakie masz troski. Jeżeli masz czas, to On będzie Twoją ucieczką i będzie Twoją ostoją. I dalej czytamy obietnice Boże. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz, ponieważ. Znów jest tu słowo, które przypomina po raz kolejny, że te rzeczy są wynikające z pewnych zasad. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Kochani, proszę was, abyście wzięli sobie te rzeczy do serca. Jeśli będziesz mógł, wracaj do tego psalmu całym swoim sercem, czytaj go, przeżywaj go, rozpatruj go, odnoś go do swojego życia. Myśl, co w twoim życiu jeszcze wymaga zmiany. Dlatego, że tu jest wyraźnie napisane, że ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Czyli umiłowałeś ten jego rodzaj ratunku. Umiłowałeś jego. Dalej jest napisane, wywyższę go, bo zna imię moje. Czy go znasz? Lub na ile go znasz? Jak głęboko go znasz? Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Czy go wzywasz? Bo Pan mówi, ja cię wysłucham. Zanim jeszcze ty go zaczynasz wzywać, on mówi, ja ciebie wysłucham. Ja ciebie wysłucham. On daje ci już obietnicę dzisiaj, że jeśli tylko będziesz mnie wzywał, to ja ciebie wysłucham. On daje ci to na początku. Zanim jeszcze to zacząłeś robić, on mówi, ja chcę ciebie wysłuchać. Już ci obiecuję, że ciebie wysłucham. Amen. Jeszcze zajrzymy do psalmu 27. Też jest znamienny psalm, znany przez nas wszystkich. Staram się go troszeczkę skrócić może. Pan światłością moją i zbawieniem moim. I tu jest pewne ogłaszanie, proklamowania i doświadczanie również Boga. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami, nieprzyjaciółmi. Potknął się i upadnął. Dlaczego? Dlatego, że Pan światłością Twoją i zbawieniem Twoim i Pan ochroną życia Twego. Dlatego ci złoczyńcy się potkną. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. I teraz czwarty. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam. Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego, bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie Jego będę składał ofiary przy okrzykach radości. Będę śpiewać i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego, mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie otrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże, zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Czy wierzysz, że ujrzysz dobroć Pana w krainie żyjących? Czy wierzysz? Amen? Amen. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. To są niesamowite słowa. Jeszcze wrócę tylko do 8 wersu. Tu jest napisane, kiedy on się modli, kiedy szuka Pana. Mówi, z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. On się modli, on doświadcza Boga, staje w wierze, staje w uwielbieniu przed Panem, chwyta się Bożych obietnic, mówi, Pan jest moją światłością, ale w tym wszystkim Bóg mówi, szukaj mojego oblicza. A wcześniej, w 4, to co chciałem też mocno podkreślić, Dawid pisze, o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. I dalej te obietnice. Poskryj mnie w dzień niedoli w szałasie swoim. Schowa mnie w ukryciu namiotu swego. Postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznoś się głową moją nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie będę jego składał ofiary przy okrzykach radości. Będę śpiewać i wysławiać Pana. To było wynikiem czego? Tego, że on mieszka w domu Pana. Mieszka w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. Wiecie, jestem świadomy tego, że jesteśmy słabi czasami. Jestem świadomy tego, że czasami upadamy. Ale chcę was zachęcić, abyście mieszkali w domu Pana przez wszystkie dni życia waszego. Abyście nie wychodzili z tego domu. Abyście nie wychodzili, bo jest tak, że czasami odchodzimy od Bożej obecności. I te rzeczy się nie wypełniają w naszym życiu. Ale kiedy będziesz mieszkał, kiedy będziesz przebywał w Jego namiocie, w Jego obecności, kiedy będziesz mógł oglądać Jego piękno i odwiedzać Jego świątynię, czyli być w miejscu chwały, uwielbienia, świętości Bożej, On cię skryje, On cię wzmocni. On postawi twoje nogi wysoko na skalę. On postawi cię ponad twoimi wrogami, jeśli będziesz mieszkał w Jego obecności. Dlatego, tak jak powiedziałem na samym początku, modlitwa to jest jedno z narzędzi, aby się przybliżyć do Pana. Uwielbienie, jedno z narzędzi, żeby wejść w tą chwałę, w tą Bożą obecność. Wiara, powołuj się na Słowo Boże, stąpaj po Słowie Bożym, stawaj na Słowie Bożym, stosuj Boże obietnice do swojego życia. Aby te rzeczy, o których na samym końcu czytałem, że będziesz wierzył, będziesz miał taką przeświadczenie, że ujrzysz dobroć Pana w krainie żyjących. I zachęta na koniec, która wielokrotnie w psalmach się przewija. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Amen. Oddam Czarkowi jeszcze głos, dobrze?
Wiecie, Marcin zaczął od tego fragmentu w Efezjan, który mówi właśnie, że i powiedział wcześniej właśnie o tym ojcostwie. I w momencie, kiedy on przeczytał ten fragment właśnie z Efezjan, że zginam moje kolana przed Ojcem, aby, to po prostu wiesz, że coś Duch Święty do mnie powiedział i od tego momentu to ja już tylko mam po prostu, że tak powiem, jego narrację. Chcę to szybko przekazać przed modlitwą, żebyśmy się o to pomodlili. Wiecie, po prostu Paweł, to jest to, co ja powiem teraz, to jest do mężczyzn. To jest do mężczyzn. To jest do mężczyzn, dlatego że tak jak powiedział Marcin na samym początku, że Bóg po prostu powołuje mężczyzn do tego, żeby tworzyli i prowadzili rodziny i byli za nie odpowiedzialni. Mężczyzn. Nie, żeby wszystko było zrzucone na kobiety, tylko po prostu właśnie nas, mężczyzn, powołuje do tego, żebyśmy właśnie byli tymi ojcami. To słowo ojciec w rzeczywistości ono jest, to ma głębsze znaczenie, bo to tak jak mówię, ono także mówi o byciu liderem i byciu odpowiedzialnym. Więc kiedy Paweł jako apostoł mówi do kościoła w Efezjan, dlatego ja zginam moje kolana przed ojcem, to on nie mówi, wy zginajcie swoje kolana teraz. Wy się o to módlcie, to jest wasz problem, że wy tego nie macie. On mówi, Boże, ja zginam moje kolana, bo to jest po prostu twoje Boże pragnienie, żeby twój lud miał to poznanie ciebie, miał to głębokie poznanie. Boże, ja biorę na siebie tę odpowiedzialność teraz. Ja biorę tę odpowiedzialność w tym miejscu, w którym ja jestem, w którym ty mnie postawiłeś jako mężczyzny, jako lidera, jako ojca, po prostu, żeby ci, których ty mi dałeś, po prostu mieli poznanie ciebie. To jest twoja odpowiedzialność. Wiecie, kiedy Mojżesz po prostu był przed Bogiem i Izrael grzeszył i Bóg po prostu przyszedł i mówi do Mojżesza tak, wiesz co Mojżeszu, ja po prostu tych grzeszników to ja wytnę, a po prostu z ciebie zrobię naród wielki. W tym momencie wielu chrześcijan powiedziałoby, halleluja, Boże, tnij, ile wlezie tych grzeszników. Ale po prostu Mojżesz, będąc liderem i ojcem, on miał to objawienie ojcostwa i on powiedział tak, Boże, nie mnie, przepraszam, Boże, nie Izrael, mnie. Lepiej ukaż mnie, po prostu lepiej, bo ja biorę tą odpowiedzialność, to jest moja wina. Ty mnie po prostu usuń i zostaw. To jest miłość. I ja wierzę, że czas najwyższy, żeby w tym kościele mężczyźni powstali i wzięli odpowiedzialność za swoje życie, za życie swoich rodzin i za to, co się dzieje w tym kościele. Wiecie, to nie jest dobre, jeżeli po prostu tak jak przychodzę na spotkania modlitewne i ja wam chcę rzucić to wyzwanie dla was, dla tych, którzy jesteście mężczyznami, którzy jesteście powołani do bycia ojcem w rodzinach, bądźcie chociaż raz. przyjdźcie raz na jedną godzinę w tygodniu i wołajcie ze swojego serca o swoje życie i o tych, którym Bóg wam dał. Wołajcie o nich. Przyjdźcie tutaj razem z nami, wołajcie. Wołajcie, walczcie o swoje rodziny. Walczmy wspólnie. Słuchajcie, jedną godzinę. Rzucam wam wyzwanie. Jedną godzinę. W tym tygodniu, nie licząc tych, którzy chodzą, że tak powiem, często, tak? To było tylko dwóch ojców rodzin. Dwóch. A ja tu widzę wielu mężczyzn. Było dwóch. Było dwóch. Kochani, powstajmy. Bądźmy mężczyznami, bądźmy ojcami. Wołajmy o tych, których Bóg nam powierzył. Wiecie, ja nie chcę kiedyś stanąć przed Bogiem i żeby On mi powiedział, człowieku, coś ty zrobił ze swoją rodziną. Coś ty zrobił z tymi, które ja ci powierzyłem. Ja nie chcę tego usłyszeć. Ja chcę usłyszeć, sługo dobry i wierny. Tych, których ci powierzyłem, ty przyprowadziłeś. I to w dobrym stanie. Pomnożyłeś to, co ja ci dałem.
Panie, my oddajemy swoje serca Tobie, Panie. Prosimy Cię, Panie, żebyś nas pouczył, żebyś poprowadził tymi drogami, ścieżkami sprawiedliwości, Panie. Panie, nawet nie wiemy czasami, co powiedzieć, jak się modlić, Panie. Ale proszę Cię, abyś Ty zmienił nasze pragnienia, nasze marzenia, nasze dążenia, Ojcze. Dziękuję Ci, że wypalasz nasze serca, Panie, że mówisz do nas, Panie, o prawdzie, Ojcze. Przygotowujesz nas na dzień spotkania z Tobą, Panie. Że mówisz nam bez ogródek pewne rzeczy prosto, Panie, do naszych serc przemawiasz, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie. I Ojcze, my modlimy się razem, Panie, o siebie nawzajem, Ojcze. Pomóż nam powstać, pomóż nam powstać, Panie. Podnieś każdego z nas, podnieś każdego z nas. Podnieś każdego z nas, Ojcze, dzisiaj w imieniu Jezusa. Podnieś każdego z nas, Ojcze, dzisiaj w imieniu Jezusa. Podnieś każdego z nas, Ojcze. Chcemy być ojcami rodzin, Panie. Chcemy być odpowiedzialni, Ojcze, za nasze domy, za nasze rodziny, Panie, za to, co nam powierzyłeś, Ojcze. Chcemy wziąć tą odpowiedzialność jako wstawiennicy, Ojcze, Panie, jako modlitewnicy, Ojcze. Każdy z nas, czy jesteśmy, Panie, ojcami, czy jesteśmy żonami, czy jesteśmy siostrami, Ojcze, proszę Cię, Panie, abyś położył na naszych sercach, Panie, to, do czego jesteśmy powołani, Ojcze. Abyśmy nie odpuścili, Ojcze, abyśmy nie odpuścili, Ojcze. Abyśmy wypełnili, Panie, swoje powołanie najlepiej, jak tylko możemy. Najlepiej, jak tylko możemy. Chcemy, Panie Jezu. Pociągnij nas za sobą. Pobiegnijmy razem, Jezu. Pobiegnijmy razem. Pobiegnijmy razem. Duchu Święty, pobiegnijmy razem. Przez Twojego Ducha, nie dzięki mocy i sile naszej, ale dzięki Twojemu Duchowi. Dajemy Ci dzisiaj rękę w Twoją dłoń. Pobiegnijmy razem, Duchu Święty, dzisiaj. Ja proszę Cię o to, Panie, w imieniu Jezusa. Chwyć nas za rękę, Panie, każdego z nas. Abyśmy pobiegli razem na Twoje chwały, abyśmy weszli do tego domu Bożego, abyśmy weszli tam, gdzie jest Twoja chwała, Twoja obecność, Ojcze, w imieniu Jezusa. Halleluja. Halleluja, Jezus Król. Chcemy Cię uwielbić teraz, Jezus. Chcemy Cię uwielbić, Jezus. Halleluja. Chcemy Cię wywyższyć, Panie, z tego miejsca, Ojcze, bo jesteś godzien. Jesteś godzien. Chcemy oddać Ci chwałę, Ojcze. Chcemy oddać Ci chwałę, Królu nasz. Wzmocnij nas Twoją chwałą. Otwórz niebiosa, Ojcze. Otwórz niebiosa nad nami, Ojcze, w imieniu Jezusa. Aby Twoje królestwo przyszło, Ojcze. Aby Twoje królestwo przyszło, Ojcze, w imieniu Jezusa. Dosyć, Panie, lenistwa naszego duchowego, Ojcze. Chcemy się podnieść, Ojcze. Chcemy się zdyscyplinować, Ojcze. Chcemy szukać, chcemy wołać. Chcemy, Panie, pukać do tych drzwi, Ojcze. Aż Ty otworzysz, Panie, bo Ty dałeś obietnicę, że Ty odpowiesz. Że Ty odpowiesz, Ojcze, w imieniu Jezusa. Dzięki Ci, Królu. Chwała Ci, Jezus. Zachęć każdego z nas. Zachęć każdego z nas, Ojcze, w imieniu Jezusa. Dzięki Ci, Panie. Halleluja. Zachęć każdego z nas, w imieniu Jezusa. Chwała Ci, Jezus.
Amen. Ja mam tak w sercu, żeby się modlić o wszystkich mężczyzn i znaczy głównie mężów i ojców, abyście weszli w swoje powołanie, amen, jako mężowie i ojcowie chrześcijańskich domów i rodzin, amen, abyście to mieli zrozumienie swojej odpowiedzialności przed Bogiem, amen, żeby was Bóg wyposażył, dał wam mądrość i jakby wskazał kierunek.
Idźcie bardzo proszę do przodu, abyśmy się mogli rozmodlić. Będziemy was błogosławić. Nawet jeżeli nie jesteś jeszcze mężem i ojcem, ale jesteś mężczyzną, który będzie chciał być odpowiedzialny w swoim życiu, to wyjdź do przodu, abyśmy mogli cię pobłogosławić.